Raty kredytów w złotych ponownie spadają. Rada Polityki Pieniężnej na początku listopada obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Dzięki 5 obniżkom stóp, do których doszło w tym roku, rata przeciętnego kredytu maleje nawet o 540 zł, a to zachęca kredytobiorców do zaciągania kredytów hipotecznych. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc banki przyjmują coraz więcej wniosków. Od czerwca banki przyjęły miesięcznie prawie 40 tysięcy wniosków o kredyty mieszkaniowe o wartości blisko 9 miliardów złotych, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jest to wzrost o ponad 40% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Co zachęca Polaków do wzięcia kredytu hipotecznego? Czy spadek rat, czy może coraz lepsze oferty banków? Czy to dobry moment na zaciągnięcie kredytu? Na co uważać, wybierając ofertę kredytową? Co może nas zmylić? Czy zawsze warto poradzić się doradcy kredytowego? I jaka jest szansa, że Rada Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie kolejny raz obniży stopy procentowe? To pytanie do naszej dzisiejszej ekspertki, a jest nią pani profesor Aneta Zelek, ekonomistka Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trochę pytań na początku jest, ale zacznijmy no właśnie od podstaw. Czy warto teraz brać kredyt na tyle lat, bo hipoteczne to z reguły jest na wiele lat?
No tak. Czy teraz jest najlepszy moment? Przykro mi, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, a to dlatego, że nie wiemy, czy za pół roku, za rok nie będzie jeszcze lepszy moment. Jedno jest pewne. Dzisiaj te warunki są lepsze niż były na przykład rok temu o tej porze, 2 lata temu o tej porze, 3 lata temu o tej porze. A więc na pewno uwarunkowania są dzisiaj bardziej optymistyczne niż w poprzednich okresach. I co więcej, i możemy się spodziewać, bo projekcje są też stosunkowo optymistyczne, możemy się spodziewać, że ten wysoki koszt kredytów, w tym kredytów hipotecznych, który nam dokuczał w ostatnim czasie, już nam trochę ulży, a to wszystko za sprawą udanej dezinflacji, czyli spadku tempa inflacji. Ja jeszcze raz przytomnie jako ekonomista przypomnę, my cały czas mamy inflację, ale ten wymiar poniżej...
No już chyba nie jest taka jak...
Nie jest taka jak była, bo ten wymiar inflacji dzisiaj, ostatni odczyt na koniec października to 2,8%, a ja przypomnę Państwu, że my już widzieliśmy na licznikach 18,5%. Więc dzisiaj to nie jest takie straszne. Jakkolwiek, jeśli te projekcje się spełnią, to w perspektywie najbliższych 2, może 3 lat warunki kredytowania mogą się jeszcze bardziej poprawić.
Mówimy o kredycie hipotecznym, który jest na wiele lat, bo oczywiście często się też zdarza, że musimy tak szybciutko podreperować nasz budżet domowy. Myślę, że te są już mniej korzystne, bo to jest jakby zjadanie tych pieniędzy, bo mieszkanie to jest jednak inwestycja, prawda? To trochę inaczej powinniśmy traktować kredyt hipoteczny, a kredyt taki na jakieś okazje, konsumpcyjny.
Tak. Jest taka zasada w ekonomii, to moje motto życiowe, nigdy nie wydawaj pieniędzy, których nie zarobiłeś. Z jednym wyjątkiem. No nie damy sobie rady kupić mieszkania, nie wspominam o domu dla dużej rodziny, z pieniędzy odłożonych do szuflady. No to musiałby być bardzo długi okres oszczędzania i większość naszego życia moglibyśmy spędzić na wynajmowanych mieszkaniach po to, żeby odkładać do szuflady.
A to wtedy jest jeszcze trudniejsze, prawda?
To jest jeszcze trudniejsze, mamy podwójny jakby koszt. Musimy odłożyć na przyszłą nieruchomość, a jednocześnie systematycznie płacić za najem. Zatem kredyty hipoteczne wynaleziono po to, żeby zabezpieczyć warunki mieszkaniowe. No i oczywiście no to oznacza tylko tyle, że bierzemy na 25-30 lat na siebie zobowiązanie, że będziemy systematycznie spłacać ten kredyt. I w tym nie ma nic złego, dopóki w ekonomii coś się nie psuje i właśnie doznaliśmy w ostatnich 3 latach takiego zdarzenia. Presje inflacyjne wywołują wzrost stóp procentowych, no a te
a
powodują, że
płacimy więcej za ratę kredytową.
Wyższa rata kredytowa, bowiem rosną nam odsetki.
Ale mieszkanie to też inwestycja po prostu. Kiedy to mieszkanie kupujemy i staje się naszą własnością, to po prostu je mamy gdzie mieszkać i potem oczywiście to jakby życie w tym mieszkaniu jest tańsze, chociaż wiemy, że dom to jest taka trochę studnia
skarbonka,
ale to jest kwestia wyboru, co bardziej chcemy. Ale rzeczywiście to jest inwestycja. Dlaczego te konsumpcyjne to nie są dobre? No bo zjemy, nic nie mamy, krótko mówiąc, tak? A już nie daj Boże, ja tak specjalnie mówię, nie daj Boże, tutaj trochę pomstuję, kiedy chcemy, no ledwie koniec z końcem i chcemy sobie na wycieczkę wziąć taki...
Są i tacy.
No i wtedy to jest podwójnie trudno, bo jutro nam nie będziemy mieli na dziś, a trzeba będzie jeszcze spłacać kredyt.
I ja wracam do mojego motta życiowego. Nigdy nie wydawaj pieniędzy, których nie zarobiłeś. Chociaż ja rozumiem tych konsumentów, klientów, którzy na przykład korzystają z bardzo atrakcyjnych dzisiaj ofert, na przykład przy zakupach sprzętu AGD, RTV. Mamy propozycję raty 0%. To jest ekonomiczne postępowanie, to jest racjonalne postępowanie, tak? Chyba że mam świadomość, że nie będę miała zdolności spłacania tych rat.
Ale to może wtedy już, jeżeli już, to nie jest prawdzie jakaś wielka hipoteka, ale jeżeli chcemy, to może nie kupujmy całego AGD od razu, tylko po kolei. Tak? I wtedy to jest w zasięgu naszych możliwości. A co pani na to, jeżeli ktoś mówi, teraz jest ten kredyt trochę lepszy, że warunki kredytowe są niż te, które ja mam. Czy warto wziąć po prostu nowy kredyt na to, żeby spłacić ten mniej korzystny stary?
Tak jest. Mówimy tutaj o tak zwanej procedurze refinansowania naszego kredytu i faktycznie można na tym uzyskać pewne korzyści czy lepsze warunki spłaty kredytu. Szczególnie by dotyczyło to dzisiaj na przykład kredytobiorców, którzy w ostatnich 2 latach zdecydowali się na kredyt o stałej stopie procentowej. Więc jeżeli ktoś z Państwa podpisał umowę ze stałą stopą procentową, w wysokości, no to mogło być nawet około 7%, nawet więcej niż 7%.
To dużo.
A dzisiaj oferta banków schodzi już nawet poniżej 6%. Co to znaczy? Zwykle w tych umowach ze stałą stopą procentową zastosowano takie okresy stałości 5 lat. Więc jeśli to jest względnie młody kredyt i jeszcze przed nami 4 albo 4,5 roku spłaty kredytu z 7,5% odsetkiem, warto zastanowić się nad tak zwanym refinansowaniem, czyli zaciągamy nowy kredyt na lepszych warunkach, żeby spłacić ten poprzedni kredyt i obciążać będzie nas ten nowy. No jest jedna taka wada. Trzeba znowu przejść przez te szykany badania zdolności kredytowej i tak dalej.
No to może jeszcze najmniejszy problem, ale myślę, że trzeba też wziąć pod uwagę, czy nie zyskamy, jak dużo zyskamy, bo to oczywiście zależy od przestrzeni, czy przypadkiem te prowizje, które po drodze
oczywiście.
Są, czy one nam nie zjedzą tego, co moglibyśmy zaoszczędzić.
Korzyści.
Więc moja propozycja jest taka, żeby jednak może fachowiec to obliczył.
Bezwzględnie, za każdym razem. Szczególnie to jest ważne dla osób, które mają naprawdę słabą orientację. Dla osób, które nie odróżniają oferowanej stopy procentowej od tak zwanego, no te 4 literki trzeba rozumieć, jak się chce brać kredyt RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, która obejmuje poza oprocentowaniem jeszcze inne koszty, które obciążają nam taką ratę kredytową. Więc jeżeli Państwo czujecie dyskomfort, nie rozumiemy tego, co jest w umowach kredytowych, bezwzględnie porada u doradcy kredytowego czy u brokerów kredytowych naprawdę ma to sens.
No właśnie, powiedzieliśmy brokerów kredytowych. Nie chcę oczywiście, żeby teraz banki mnie źle nie zrozumiały, ale uważam, że jeżeli chcielibyśmy coś takiego zrobić, to nie idziemy do banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt, żeby nam ktoś doradził, bo też pamiętajmy, że to jest sprzedawca. Ja nie mówię, że on nas oszukuje, ale być może nie wszystko
ma interes swoją ofertę
sprzedać jak najlepiej, więc może warto zainwestować u kogoś, kto będzie
miał rozeznanie. Tak. No są dwie opcje. Albo cwałujemy po kilku lub kilkunastu bankach i spotykamy spotykamy się z inspektorami kredytowymi, spędzamy tam długi czas, zgromadzimy na stole kilka wzorów umów, czy kilka i kilkanaście wzorów umów kredytowych i rozważamy, albo korzystamy z profesjonalnej usługi i to rzeczywiście chyba warto się zwrócić ku fachowcom, którzy mają doskonałe rozeznanie na rynku, no bo to ich praca.
Ale też, proszę Państwa, mówię o tym, bo z jednej strony wydawałoby nam się, że to cwałowanie po bankach to może strata czasu, ale to są nasze pieniądze, to my będziemy ten kredyt spłacać.
No i nikt za nas tego,
tak, to nikt za nas tego nie będzie robił, a myślę, że w życiu im człowiek żyje dłużej, tym więcej różnych obietnic, gruszek na wierzbie miał, więc warto naprawdę nie iść na skróty, jeżeli chodzi o te kredyty, czyli proponujemy, jeżeli ktoś wziął trochę niekorzystny dla siebie kredyt, być może warto go właśnie spłacić i zrefinansować. Proszę wziąć to pod uwagę. Ja bym najbardziej, nie wiem jak pani profesor, ale myślę, że tu jesteśmy, odradzała takie konsumpcyjne, szybkie, że nam dzisiaj jest oczywiście dobrze, ale proszę pamiętać, pojutrze przychodzi bardzo szybko i trzeba te kredyty spłacać.
Bardzo łatwo się zadłużyć i stracić kontrolę bardzo nad tym zadłużeniem. Wiedzą to osoby, które na przykład realizują dużo zakupów z karty kredytowej. To jest często taki nieuświadomiony strumień wypływu pieniądza. I naprawdę możemy zabrnąć w niebezpieczny zaułek.
Pieniążki bardzo łatwo wypływają z naszego konta. Ale proszę Państwa, ja myślę, że to jest taki dobry moment, żeby Państwo mogli po prostu z panią profesor porozmawiać. Ja przypomnę nasz telefon. 510-37-36. To jest telefon, pod którym pani profesor Aneta Zelek będzie przez najbliższy czas, a później zaraz powie w wiadomościach podsumujemy wizytę naszego eksperta. Co zachęca Polaków do wzięcia kredytu hipotecznego? Czy spadek rat? Czy może coraz lepsze oferty banków? Czy to dobry moment na zaciąganie kredytów? Na co uważać, wybierając ofertę kredytową? Na te pytania dzisiaj odpowiada ekspertka profesor Aneta Zelek, ekonomistka Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Odbierała pani telefony i ludzie chcą brać kredyty, czy nie?
Chcą brać, ale dzwonili też już kredytobiorcy, którzy już mają kredyt. Jedno ważne pytanie pada. Co zrobić, kiedy mam problem ze spłatą kredytu? Nie? I to rzeczywiście jest to krytyczna sytuacja. I tu namawiałabym wszystkich do tego, żeby nie zakopywać pod dywan tej sytuacji, natychmiast podjąć rozmowę z bankiem. Są możliwości uzyskania nawet czasowego zawieszenia spłaty kredytu. Przypominam Państwu, że mieliśmy to, tak w pandemii była taka tarcza, która przewidywała, że można było zawieszać i nie spłacać jakiejś tam trzech czy czterech rat w roku. Więc tego typu instrumentarium nadal istnieje. Można też z bankiem próbować renegocjować umowę i na przykład renegocjować oprocentowanie. Jedno jest pewne, bank nie chce mieć tych zagrożonych niespłacalnością kredytów i bank na pewno znajdzie adekwatną odpowiedź. Czego nie wolno robić? Nie wolno udawać, że nic się nie stało i doprowadzić do sytuacji, kiedy niespłacona pierwsza, druga, trzecia, czwarta rata wywołuje już konieczność egzekucji. No a egzekucja może być bolesna, bo oczywiście w grę mogą wchodzić nawet odsetki karne od przeterminowanych i niespłaconych zobowiązań.
To jest taka lawina, która rzeczywiście bardzo szybko rośnie, nie wolno do niej dopuścić.
Nie dopuszczajmy.
Chociaż przygotowując się dzisiaj do dzisiejszego spotkania, wyczytałam, że jednak łatwiej jest brać kredyty, dlatego że no, nasze płace też wzrosły, stopy spadły, także to się wszystko bardzo dobrze łączy. No ale powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkim bardzo dużo urosło, nie wszyscy mają lepszą pracę, no, nie wszystkim się to zdarza, więc...
I mogą się zdarzyć przypadki losowe, nie wiem, ktoś utracił zdrowie albo ktoś utracił pracę i tu rzeczywiście pojawiają się problemy, Ale naprawdę trzeba podjąć rozmowę ze swoim bankiem kredytodawcą. Nie mnóżmy ich i na pewno nie uciekajmy od tematu. Inny telefon postawił bardzo fajne pytanie, bo to jeszcze nie do końca jest klarowne. Co to takiego ten nowy wskaźnik, który ma zastępować WIBOR? Już jest pewne, że jest już notowany od czerwca. Wskaźnik o nazwie Polster, skrót Polster, ma zastąpić WIBOR. A dlaczego WIBOR był taki ważny? W większości umów kredytowych naszych słuchaczy znajdziemy taki zapis, że oprocentowanie tego kredytu jest uzależnione od aktualnego poziomu WIBOR, na przykład z ostatnich 6 miesięcy, plus marża banku. I to decyduje o poziomie oprocentowania. Otóż nie będzie już WIBOR-u. Już się na rynku pojawiły w ofercie kredyty z tym nowym wskaźnikiem, Polster. On ma być bezpieczniejszy dla kredytobiorcy. Dlaczego WIBOR był trochę niebezpieczny? Zresztą on był trochę fałszywy, muszę powiedzieć. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale WIBOR pokazywał taki deklaratywny poziom oprocentowania ustalany między bankami. Deklaratywny, a nie realny. Polster bazuje już na realnych transakcjach, za ile banki sobie wzajemnie pożyczają pieniądze. No więc on będzie bardziej realny i już notowanie pokazują, że on jest nieznacznie niższy od WIBOR-u, czyli to jest następny argument, może potanić nam obsługę kredytu.
Bo proszę Państwa, rzeczywiście myślę, że nie tylko ja i Pani Profesor to lepiej wie, że to nasze oburzenie, że banki zbyt łatwo zarabiają zbyt dużo, nie było całkowicie nieuzasadnione.
Nie było. Nie.
I rzeczywiście to jest tak, że no taka jest natura ludzka. Jak mamy dużo, to chcielibyśmy mieć jeszcze więcej, prawda? Banki też tworzą ludzie, więc to nie jest jakaś tajemnica, ale rzeczywiście być może to ja trochę bym wróciła do tego naszego stwierdzenia sprzed poprzedniej godziny, kiedy mówiłyśmy o tym, że naprawdę niech fachowiec nam trochę podpowie.
Tak jest.
Nie sami w tych zawiłościach tak możemy się dobrze rozeznać, a tu chodzi naprawdę, no z takim hipotecznym kredytem to my się naprawdę na dobrych parę dziesiąt lat związujemy.
Więc a ja potwierdzam, żeby to tak nie bardzo nie bolało. To nie są oczywiste kwestie. Przeczytanie typowej umowy kredytowej na kredyt hipoteczny to jest często od dużych kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu stron. Tekstu, który jest raczej hermetyczny, z takim terminologią bankową. Nie wszyscy musimy to rozumieć, a podpisujemy taki dokument, a więc obowiązkowe konsultacje w tej
sprawie. Może nieładnie zabrzmi, ale jak sprawdzić takiego radcę bankowego? Czy on tam przypadkiem nie jest przedstawicielem jakiegoś banku? Jak to zrobić, żeby...
Ja twierdzę, w takich przypadkach najlepiej z polecenia. Pytajcie znajomych, pytajcie rodzinę, kto miał do czynienia, kto jest godny polecenia. To jest najlepsze. Ten tak zwany marketing szeptany z ust do ust, nie?
Dobrze, wiem, że jeszcze jakiś temat.
Tak, jeszcze był taki temat fajny i ważny, bardzo ważny temat. Słuchacz zapytał, czy w ogóle jest sens nadpłacać kredyt, przyspieszać spłacanie kredytu? I ja odpowiadam, oczywiście, że jest sens, jeśli tylko nas na to stać. Co to oznacza? No jeśli, załóżmy, nie wiem, wygrana w totolotka pozwala mi spłacić dzisiaj połowę wartości mojego zobowiązania, co to będzie znaczyło w praktyce, nadpłacam i już dalszemu oprocentowaniu podlega tylko połowa kwoty. Ale, zawsze jest jakieś ale.
No
ale
właśnie.
Zanim to Państwo zrobicie, trzeba sprawdzić w zapisach umowy kredytowej, czy bank w ogóle dopuszcza nadpłacanie, jak
spłacanie
często.
Spłacanie wcześniejsze.
Tak, spłacanie wcześniejsze, jak często możemy to zrobić i czy bank czasem nie pobierze za to prowizji czy opłaty, bo może się okazać, że korzyści, które z tego uzyskujemy, z zaoszczędzonych odsetek, no ze
one są
nam
tylko
jakieś dodatkowe opłaty. Więc tak, życząc wygranej w totolotka i możliwości szybszej spłaty, zawsze powiadam, oczywiście tak, każda próba obniżenia naszych zobowiązań kredytowych ma absolutnie sens.
Jeszcze skoro mówimy o takim kredycie hipotecznym, to też pytanie jest, czy lepiej go brać na, czy, no to nie wiem, czy pani profesor będzie mogła nam odpowiedzieć na to pytanie. Nie czy umiała, tylko czy będzie mogła. Czy lepiej brać na taki kredyt hipoteczny u dewelopera mieszkanie kupować, czy może na rynku wtórnym? Ja wiem, że to jest może nie pytanie bezpośrednio dotyczące kredytów, ale tak sobie pomyślałam, że słyszeliśmy o takich różnych aferach z deweloperami. Nie chcę tutaj nikogo dyskredytować, ale jednak mam takie wrażenie, że jak na rynku wtórnym, no to po prostu idziemy do banku, spłacamy.
Tak, ta substancja już istnieje, będzie się dopiero budowała. No ale to muszę powiedzieć tak, to bardzo zależy od naszych indywidualnych preferencji, bo jeżeli ktoś zamarzył sobie o mieszkanie w starodawnej kamienicy z wysokimi mieszkaniami, no to wybierze
jednak... Tam się mieszka świetnie.
Tak, to wybierze tą drugą rękę, czy ten rynek wtórny. Ale jeżeli marzeniem jest, nie wiem, apartament w nowoczesnym apartamentowce, oszklony taki, no to trzeba jednak się skierować oferty deweloperów.
Jak to sprawdzić? No bo jeżeli ktoś nam będzie bardzo namawiał, a to się okazuje, że jeszcze nawet ziemia nie jest kupiona.
Nie dajmy się namawiać. Nie dajmy się namawiać. Najgorsze jest kupowanie tej dziury w ziemi, tej przysłowiowej dziury w ziemi, tak? Czy kawałka pola. Lepiej, gdyby ta nieruchomość już powstawała. Lepiej, żebyśmy do tej oferty dotarli już na etapie, kiedy jest niedaleko do skończenia i oddania mieszkań. No a i tak życie nas uczy, że potem jeszcze w tych procesach reklamacyjnych okazują się różne rzeczy, wszak to budowa i może się coś nie udać. Musimy być na to gotowi, niestety.
Sporo mówiliśmy ci o empatii, ale tak sobie myślę, że ograniczone zaufanie do tych, którym będziemy płacić, tu jest mile widziane.
Zawsze, gdzie w grę wchodzą pieniądze, szczególnie duże pieniądze, zasada ograniczonego zaufania, nawet bardziej ograniczonego niż wobec kierowców, którzy nas mijają na ulicy.
Mm-hmm. Jeszcze jeżeli mówimy o kredyty hipoteczne, nie wiem jak to jest, oczywiście to w każdym banku jest inaczej, ale takim zapleczem dla hipoteki jest właśnie ten dom, który kupujemy, czy to mieszkanie, więc tutaj
to jest
o żadnych żyrantach i tak dalej nie ma już mowy, bo tutaj trochę inaczej funkcjonuje.
Wartość, która zabezpiecza kredytodawcę, w tym przypadku instytucję bankową, no to jest to ten dom czy to mieszkanie. Z tym oczywiście wiążą się pewne ważne obowiązki. Na przykład będziemy musieli bankowi dostarczać co miesiąc polisę ubezpieczeniową, pokazując, że ubezpieczyliśmy tą naszą nieruchomość. Czyli nawet gdyby ona spłonęła albo wybuchła, no to bank nadal ma na co wsiąść. Musimy być tego świadomi. My dajemy ten wymarzony nasz majątek w zastaw za
Kredyt. Rzeczywiście troszkę nie musimy całą rodzinę prosić, żeby nam żerowali, bo to jest oczywiście inna sytuacja. To na zakończenie jedno pytanie. Co jest brane pod uwagę, jak zaczynamy myśleć o takim kredycie hipotecznym, to co tak naprawdę jest brane pod uwagę? To czy mamy stałe dochody? To gdzie jesteśmy zatrudnieni?
Tak.
Ile lat jesteśmy tam zatrudnieni? Czy umowa o dzieło, czy umowa o pracę?
Czy określony, czy nieokreślony? Jaka forma tej umowy o pracę? Ale też często wykonywany zawód, to są ważne kwestie z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej. No a my, biorąc kredyt, musimy zadbać o kilka takich zasad. Po pierwsze, historia z frankowiczami nas nauczyła, zadłużajmy się w pieniądzach, w walucie, w której zarabiamy. Jeżeli ktoś z Państwa pracuje za granicą i zarabia w euro, może sobie pozwolić na ten kaprys zadłużania się w euro. Jeżeli pracujemy tu na rynku krajowym, definitywnie złotówki, unikamy wtedy wszelkich ryzyk kursowych.
Przewalutowań.
Tak, i ta historia z frankowiczami powinna nas, Polaków, czegoś nauczyć. To po pierwsze. Po drugie, wyceńmy, poza tym, że inspektor kredytowy będzie wyceniał naszą zdolność kredytową, ale wyceńmy też sami zdolność kredytową, bo my Polacy często kupujemy nieruchomości przewymiarowane. Za duże, za drogie. To bardzo dziwne.
Niepotrzebne nam jest 7 pokoi?
Niepotrzebne czasami jest 7 pokoi. Niepotrzebne jest 150 metrów apartamentu. Mamy tę skłonność. Chcemy właśnie w ten sposób tezauryzować, gromadzić swój majątek, mając piękną nieruchomość. No a to może
a
nas
potem się
narażać
okaże, że możemy nie móc tego spłacić.
Tak,
na zakończenie, bo myślę, że tych pytań jest jeszcze mnóstwo. Myślę, że pani profesor za jakiś czas da się jeszcze raz namówić, żeby o takich ekonomicznych stronach naszego życia porozmawiać. Czy jeżeli jutro zamierzam brać kredyt hipoteczny, to dzisiaj nie powinnam myśleć o lodówce, na raty, o tych, czy to wpływa na moją zdolność kredytową?
Oczywiście, że tak. I bank to oceni. Czy mamy już zaciągnięte inne zobowiązania kredytowe, pożyczkowe? Więc wyobrażam sobie, że jeżeli kupiłam samochód na raty, to trzeba będzie wykazać, że moje dochody co miesiąc są obciążone koniecznością spłaty już raty. I to będzie obniżać naszą zdolność kredytową. Ale słusznie pani redaktor powiedziała, oprócz tego, że spada nam stopa procentowa i ten kredyt staje się trochę bardziej dostępny, to w ostatnich 3 latach zanotowaliśmy wzrost dochodów realnych Polaków, co poprawia nasze zdolności kredytowe. Tak?
Czyli... Ale też pamiętajmy, że życie też jest droższe, więc tutaj tych czynników jest bardzo
całe
wiele.
Całe mnóstwo.
Pani kompleks. Profesor, bardzo dziękuję. Myślę, że proszę państwa, przede wszystkim nam zależało na tym, żeby pani profesor, myślę, że to wykazaliśmy, powiedziała państwu, że jeżeli chcemy podjąć taką ważną decyzję, żeby mieć własne mieszkanie, czego oczywiście państwu życzę, no to zastanówmy się 10 razy, jak to zrobić, w jakim banku to zrobić i co to będzie dla nas korzystne.
Aneta, i czytajmy treść umów kredytowych.
Przede wszystkim, a najlepiej może z kimś, kto nam dobrze doradzi. Profesor Aneta Zelek, ekonomistka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani profesor.
Bardzo dziękuję, polecam.
Za te dzisiejsze rady.